Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, Mariusz Nowaczyński. Witam słuchaczy i od razu przedstawię gości śniadania w Radiu Gdańsk. Są nimi dzisiaj Piotr Bałć, poseł no jeszcze ruchu Palikota, ostatni
serdecznie
chyba
witam.
Raz.
To znaczy oczywiście jako partia jeszcze ostatnie godziny.
Może dowiemy się zaraz od pana posła, zdradzi nam tajemnicę, jak ta partia się teraz będzie nazywać. Jest też Leszek Czarnobaj, senator Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry państwu.
A w studiu Polskiego Radia w Warszawie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam.
Zacznę jednak nie od ruchu Palikota, panie pośle,
to
za chwilę, ale od diagnozy społecznej profesora Czapińskiego, bo dzisiaj jest kolejna publikacja z tej diagnozy i taka dość przygnębiająca pewnie dla całej klasy politycznej, bo coraz więcej jest przeciwników demokracji wśród Polaków w naszym społeczeństwie, okazuje się. Rośnie też liczba osób negatywnie oceniających przemiany i tak na przykład jedynie 25%, 1/4 Polaków ocenia demokrację jako najlepszą formę rządów. No to jeszcze pewnie mały problem, ale następuje wzrost tak zwanych tendencji antydemokratycznych. I druga liczba z danych tej diagnozy wynika, że aż 44% Polaków uważa te przemiany po 1989 roku za nieudane. Smucą was takie dane, czy nie? Czy po prostu trzeba się zmierzyć z nimi, stawić czoło?
Oczywiście można powiedzieć, że najlepiej byłoby, gdyby zdecydowana większość opowiadała się za tym, co jest właściwie dzisiaj kluczem w ustrojach politycznych krajów demokratycznych, czyli za demokracją. I również to, co dotyczy Polski, że zdecydowana większość odczuwa, bo to przecież ludzie reagują na podstawie nie tego, co się głosi, a tego, co czują, jak obserwują, co się dzieje nie tylko w Polsce, ale i w Europie. I myślę, że to jest zjawisko normalne, że w okresie kryzysu pewne powątpiewania dotyczące istniejących systemów politycznych, demokratycznych następują. To są takie fale w historii Europy i świata i myślę, że tutaj niczym nie różnimy się. W okresie największych kryzysów ludzie również stracili wiarę w ustrój demokratyczny nawet Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Polska niczym się tutaj w mojej ocenie nie wyróżnia. Oczywiście chciałoby się i należy to robić, aby te proporcje były trochę zupełnie inne.
Co ciekawe, w tej diagnozie jeszcze wyraźnie profesor Czapiński zaznacza, że standard życia w Polsce jest 2,5-krotnie wyższy niż pod koniec PRL-u, ale ludzie jakby tego nie dostrzegają, a może inaczej, kontekst jest inny, bo wtedy żyliśmy w zamkniętym świecie i za żelazną kurtyną, a dzisiaj po prostu na wyciągnięcie ręki mamy te zamożne demokracje zachodnie i z nimi się porównujemy.
Jeśli tylko jedno zdanie pozwoli. Oczywiście to, co jest statystyką, ja nie mówię o wrażeniu, jeszcze raz powiem o statystyce, to, co pan redaktor mówi. W roku 90 mieliśmy 30% średniej produktu krajowego brutto w Unii Europejskiej, dzisiaj mamy ponad 70%, ale oczywiście wtedy, kiedy oglądamy i to, co pan redaktor powiedział, kiedy widzimy, na jakim poziomie
żyje przeciętny Niemiec,
Francuz,
nie mówiąc o Luksemburczyku,
czy Szwajcarze, no to oczywistą rzeczą jest, że my jako Polacy, to jest nasz cel, powinniśmy dążyć do tego, żeby żyć na tym samym poziomie, ale gospodarka to nie jest coś, co się rodzi w postaci życzeń, tylko jeżeli w ciągu tych 20 lat ponad 2,5-krotnie zwiększyliśmy produkt krajowy brutto, to oczywiście jest dużo, ale to nie jest jednak, jak się okazuje, na miarę oczekiwań.
No bo ludzie poziomu własnego szczęścia raczej PKB nie mierzą, prawda? Poseł Bałć i za chwilę poseł Sellin
znaczy,
w Warszawie.
Oczywiście trzeba to też i w kontekście pewnej tendencji tak sprawdzić, bo punktowe badanie to jest jakby jedna kwestia. Też jest pytanie, czy to przyjmuje jakąś tendencję, że coraz więcej osób i...
Coraz więcej, bo ta diagnoza
tak,
jest
ja
powtarzalna.
Ponad 2000 właśnie. Jeżeli tak się dzieje, no to jest alarmujące i trzeba oczywiście się temu bardziej przyjrzeć też i te akurat badania profesora Czapińskiego, bo ja je znam zresztą przed wakacjami nam prezentował je na klubie parlamentarnym naszym, bo go zaprosiliśmy i tam między innymi pewne sprawy związane właśnie z tym, co jutro się wydarzy, też nam przedstawiał i to była jakby wiedza dla naszych decyzji, ale wracając do tego sytuacji, też jest kwestia, ja myślę, że w tych badaniach wyszła jakby perspektyw, to znaczy wiadomo, na początku wszyscy żyli nadzieją, udało się zrobić dużą zmianę, przyszła ta wolność, może nie demokracja w sensie właśnie takim czysto mechanicznym, parlamentarnym wyborów i potem funkcjonowania partii, rządu i różnych instytucji społecznych, tylko po prostu cały czas to przeżycie, tak, wolności było i to napędzało entuzjazm, ale już mamy 25 lat, przychodzą kolejne pokolenia, które inaczej na to patrzą, znaczy nie przeżyły tego, tej sytuacji, której my tu możemy, o której mówimy, tak, czyli poprzedniego stanu i jakby nie mają odniesienia do tego, co było wcześniej i patrzą po prostu już w kontekście, jestem w Europie Zachodniej, tak, w wolnym kraju i chcę z tych wszystkich wolności korzystać, a tutaj się okazuje, że niestety
z wolności,
tak nie jest.
Z dobrobytu, bo ja myślę, że
właśnie,
jednak...
wolność i dobrobyt. Przy czym, myślę, że też ta kwestia jeszcze kryzysu, który faktycznie powoli wkraczał i wkroczył w końcu do Polski. Trudno, jesteśmy w jednej gospodarce. I tutaj może też to w pewien sposób zaważyło, bo widać, że pewne potrzeby nie są realizowane.
A tu pan poseł mówi jak członek Platformy Obywatelskiej.
Mówię, że Platforma mówiła, że nas kryzys ominął. Ja powiedziałem, że wkroczył do nas. Wkroczył. Natomiast, trzeba się jeszcze bliżej przyjrzeć temu, a najważniejsze to zacząć programy tworzyć, które dadzą rozwój w Polsce, tak? Czyli nie konsumpcja prosta Unii Europejskiej w postaci funduszy, które napłyną i znów wybudujemy tysiące.
Tak, ale to na razie zostawmy na boku.
Tylko po prostu coś, co da miejsca pracy i zwyżkę, i po prostu pracy dobrze płatnej.
I oddajmy głos do Warszawy, poseł Jarosław Sellin. Komentarz?
Przede wszystkim chcę się sprzeciwić temu pojęciu, które się przyjęło w naszym języku komentującym politykę i pan redaktor też tego pojęcia użył. Klasa polityczna. Nie ma czegoś takiego jak klasa polityczna, bo gdybyśmy uznali, że istnieje, to byśmy uznali, że łączy nas, polityków z różnych środowisk, wspólny cel. A czegoś takiego nie ma.
Trochę prezesa Kaczyńskiego, który się odciął.
Ja nie mam poczucia wspólnych celów do realizacji z Leszkiem Millerem czy z Januszem Palikotem. Mam wrażenie, że z innych kręgów kulturowych wręcz pochodzimy, inne książki czytamy, inne rzeczy nas uwrażliwiają na aktywność publiczną, mówiąc delikatnie. Więc będę zawsze się sprzeciwiał używaniu tego pojęcia.
Mówmy. Ale Platformy to pan nie wymienił akurat, bo gdzieś tam ten wspólny korzeń, te wspólne źródło.
No to skoro,
tak?
skoro pan redaktor mnie prowokuje, to się odniosę do Platformy i do tej diagnozy profesora Czapińskiego. Jeżeli on zauważa, zresztą byłbym ciekaw, jakie są wyjaśnienia profesora Czapińskiego, nie tylko sama diagnoza, ale też wyjaśnienia. Moja intuicja jest taka, jeżeli Polacy na przykład w ostatnich latach odwracają się od demokracji, uznają, że to nie jest najlepszy system, że on się nie sprawdza i tak dalej, to właśnie widzę tutaj dużą winę Platformy Obywatelskiej, dlatego że ona rządzi Polską od 7 lat, w niektórych regionach rządzi od 10 lat, na przykład na Pomorzu, i stała się taką ewidentną partią władzy, która nie ma żadnego konkretnego celu, nie ma ideowości, nie ma programu, natomiast zainteresowana jest tylko i wyłącznie konsumpcją władzy, konsumpcją stanowisk, które tę władzę tworzą i tak dalej, i ludzie to widzą. Trochę, przykro mi, ale trochę to się może kojarzyć nawet z dawnym PZPR-em. I w dodatku występuje takie zjawisko jak taka pseudoobywatelskość. Ta partia nazywa się Platformą Obywatelską, a tymczasem bardzo regularnie odrzuca w parlamencie do kosza ustawy obywatelskie, które są podpisane przez 2,5 miliona obywateli, przez 450 tysięcy obywateli, przez 150 tysięcy obywateli, zamiast choćby z przyzwoitości zechcieć nad nimi pracować w komisjach. Można potem je odrzucić.
Ale naprawdę pan poseł myśli, że to takie proste jest, że spada zaufanie ludzi do demokracji, dlatego że rządzi Platforma Obywatelska?
Nie, ja mówię, Nie, ja mówię, że to może być jedna z przyczyn, jednak za stan świadomości społecznej w największej mierze, jeśli chodzi o rozumienie polityki, w największej mierze odpowiadają rządzący, bo to oni tworzą pewne realia, tak? I ludzie przede wszystkim mają prawo oceniać rządzących. Również to zniechęcanie do referendum warszawskiego też może powodować, że ludzie sobie tak myślą, no ale ta demokracja jest tak.
Jak już pan strojem dotknął tematu referendum, to dzisiaj też jest sondaż, który no, jest niekorzystny dla Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo 37% mieszkańców stolicy zapowiada, że się wybiera i zagłosuje w referendum. Do tego 66% z nich zamierza głosować za odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz, ale z drugiej strony jest sondaż, gdzie większość, i to taka około 60% warszawiaków, jest zadowolona z rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Więc myślę, że ludzie mają jednak pewien zamęt w głowach dzisiaj. Czyli cieszą się w jakimś sensie z tego, jak wygląda i zmienia się ich miasto. Chociaż słyszałem takie wytłumaczenie, że nastąpiło radykalne przyspieszenie od czasu, kiedy te głosy za odwołaniem pani prezydent w Warszawie uzbierano i tam naprawdę zrobiła więcej w ciągu paru miesięcy niż przez poprzednie parę lat. Ale, no ale wygląda na to, że utraci swoje stanowisko. Przynajmniej tak pokazują dzisiejsze badania.
Jak pan redaktor... Tak, bardzo proszę.
Jak pan redaktor patrzy na mnie, to ja tylko jeszcze dwa słowa...
Nie, tamtą diagnozę już zostawię,
tak, ale
ja
mam pretensje do pana redaktora,
poruszać.
Że pan redaktor nie zachęcał pana posła Sellina do krytykowania Platformy, bo przecież każda wypowiedź...
Ja nie muszę zachęcać
tak
pana
jest,
posła.
Bo właśnie każda wypowiedź posłów PiSu i tak kończy się stwierdzeniem, że to wina Platformy Obywatelskiej. Ja oczywiście biorę na siebie odpowiedzialność za to, co się dzieje w tym kraju. Obojętnie, czy jestem w opozycji, czy jestem akurat w ugrupowaniu rządzącym, to nie odcinam się do tego, co usłyszałem przed chwilą, troszeczkę tak może od pana posła Sellina, że jednak różne cele. Ja myślę, że cel jest jeden, że to, co dotyczy celów dla Polski najlepszych, to jest cel całej klasy politycznej i wszystkich tych, którzy są członkami, czy jakby działają w...
Ale panie senatorze, wie pan, co mi się wydaje, że zwłaszcza w tej drugiej kadencji takiej wizji to brakuje. Brakuje. Tak jak Euro 2012 było czymś takim, co wokół czegośmy się wszyscy integrowali i ludzie mieli przed sobą jakiś taki cel wyrazisty, to teraz czegoś takiego nie ma.
Panie redaktorze, ale może wróćmy do pani Gronkiewicz-Waltz, bo myślę, że ten wątek
bardzo
gospodarczy,
proszę.
Bardzo chętnie go również poruszymy.
Zwłaszcza, że pan poseł Sellin jest w Warszawie.
Jest w Warszawie, ja też częściej...
No bo już pewnie krzykuje z kartką referendalną.
Ja osobiście uważam tak, że to, co dotyczy wydarzeń w Warszawie jest właśnie potwierdzeniem tego, że ludzie oczekują demokracji. I jednym z elementów, odniosę się tylko do tego najbardziej krytykowanego, że Platforma Obywatelska zachęca do niepójścia. To nie jest psucie referendum. Bo w mojej ocenie każdy z obywateli ma następujące pytanie. Jeżeli jestem za tym, aby Hanna Gronkiewicz-Waltz pozostała na swoim stanowisku, czyli załóżmy jestem jej zwolennikiem, jeżeli elementem poparcia moim jest to, że nie idę na referendum, to jest dla mnie udział w tym referendum w postaci poparcia. Bo
mnie ta logika w ogóle nie przemawia. Dla mnie wybory polegały zawsze na tym, że
panie
idę.
Redaktorze,
wie pan, z czym mi się to kojarzy?
Panie redaktorze.
Jak się bojkotowało wybory za komuny, ponieważ uznawało się je za po prostu nieuczciwe.
Przeprowadzane.
Tak, za nieuczciwe i nieodpowiadające rzeczywistości. Niedemokratyczne de facto. Więc dla mnie demokratyczne wybór polega na tym, że idę, głosuję za lub przeciw.
Ale tu tutaj, panie redaktorze, się bardzo ładnie pan redaktor powiedział. Wybory będą po odwołaniu panny Hanny Gronkiewicz-Waltz. To będą wybory. Dzisiaj
no nie,
odbywa
ale,
się,
ale referendum
dzisiaj
jest...
się odbywa referendum. To trochę
ale
jest
referendum jest kwestią postaw. Jaką ja postawę do danej sprawy, w tym wypadku osoby, mam. I to jest wybór, no bo to są wartości. Wartości trzeba wybierać.
Nie zachęcać ludzi do tego, żeby frekwencja była jak najniższa, bo
To jest tylko arytmetyka. Taka, to jest właśnie to, co myślę, że Polacy nie lubią w polityce.
Arytmetyka
właśnie
diabła,
bo właśnie, takiej szatańska arytmetyka, żeby się udało, nie? A nie, jaki jest problem? No jeżeli my też tak mówimy, że tak Polacy, no właśnie, to jeszcze profesora Czapińskiego diagnoza. Dlaczego tak trochę smętnie zaczynamy patrzeć na Polskę, bo nie mamy, jak to się mówi w socjologii, nie mamy ośrodka skupienia, czyli idei, do której chcemy iść i kogoś, kto tam do tej idei nas prowadzi, tak?
Ale zaraz, przecież
to się przez 20 lat raz, że rozpłukało, dwa, no właśnie mamy teraz film o Wałęsie, że wiadomo, jakie na przykład były losy, tak? Osoby, która wystartowała jako no, wódz, przywódca i tak dalej. Była ta idea Solidarności. Była ta osoba, ten ośrodek skupienia Wałęsa. Weszliśmy do demokracji i zaczęło się co? No właśnie, zaczęło się rozszarpywanie tego, ale nie powstała nowa idea i nowy człowiek. Jeszcze była idea, wejdźmy do Unii Europejskiej, tak?
Unia Europejska, NATO, to były takie pierwsze
tak.
cele.
A teraz no co? Jesteśmy i brak kogoś takiego. No, mam
Jarosław
nadzieję,
Selin
że
jeszcze.
Coś będzie. Za chwilę.
No jeśli chodzi o postawę partii rządzącej wobec referendum warszawskiego, to myślę, że choćby nie wiem, jakbyście się zaklinali, to ludzie widzą po prostu tę schizofrenię, zwłaszcza u nas na Pomorzu. Tam nawołujecie do bojkotu referendum, a w Słupsku nawołujecie do gorliwego uczestnictwa w referendum, dokładnie takiego samego w sprawie odwołania prezydenta miasta. I myślę, że ludzie mają prawo się zastanawiać, jak to jest tą platformą obywatelską, która do obywatelskiej aktywności zniechęca.
Taka etyka Kalego trochę, nie?
Że... Jednak my od lat narzekamy na niską frekwencję w różnych wyborach, które w Polsce mamy, również w referendach, bo przypomnę, że bardzo się baliśmy na przykład frekwencję w referendum o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Ona wcale taka imponująca przecież nie była, czy o frekwencję w referendum o przyjęcie nowej polskiej konstytucji. Więc jeżeli z najwyższych szczytów władzy, od premiera Polski, od prezydenta Polski idzie sygnał bojkotu, zniechęcania do uczestnictwa w referendum, to jest po prostu gorszące. I myślę, że zresztą Platforma Obywatelska i sama Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiąc kolokwialnie, przejedziecie się na tym, dlatego że Polacy są dosyć przewrotni. Jeżeli właśnie coś takiego słyszą, to na zasadzie nawet przewrotności pójdą do tego referendum właśnie na przekór. Bo trudno tego spokojnie słuchać, takich zniechęceń, które ze szczytów władzy Platformy płyną.
Panie redaktorze, panie pośle. Ja osobiście
z repliką
nikogo nie zniechęcam ani nie zachęcam.
Ale pana partia i liderzy zniechęcają.
Ale zaraz, jeszcze tylko. Ja oczywiście nie krytykuję również liderów partii, bo każdy ma prawo do głoszenia w Platformie sądów dotyczących referendum. I ja powiem tak, że ja tylko...
Ale władza jest wzorotwórcza, panie pośle, czy panie... Senatorze. Tak, pan był senatorze. Władza jest jednak wzorotwórcza. Władzę tworzą no, najwyższe osoby w najwyżej usadowione osoby w państwie. Mówimy o głowie państwa i mówimy o najpotężniejszym polityku w państwie.
Dlatego chcę powiedzieć jeszcze raz, że ja tylko mówię o tym, że jeżeli pytanie do mnie jest, czy jeżeli nie pójdę na referendum, czy ten moje niepójście będzie głosem za Hanną Gronkiewicz-Waltz, bo tak jak państwo nazwaliście w trójkę tutaj diabelską matematyką, to ja po prostu wpisując się w to pytanie sobie odpowiadam, no przecież jeżeli nie pójdę, a będzie to głos za Hanną Gronkiewicz-Waltz, to niestety...
Ale to nie będzie. Głos za tym, żeby frekwencja była jak najniższa.
Ostatnie zdanie. Jeżeli okaże się to, co pan redaktor i panowie tutaj mówicie, że mieszkańcy Warszawy uznają, że jednak ten zachęcanie do niepójścia jest przeciwko ich logice, to pójdą i zagłosują za odwołaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Kończymy ten wątek, bo za chwilę przerwa, po przerwie między innymi o Stoczni Gdańsk i o konflikcie w Platformie na szczytach w pewnym sensie, bo między byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego a ministrem finansów, ale ja na koniec jeszcze powiem, odnosząc się do słów pana posła Selina, że mnie tak nie zgorszyła wypowiedź premiera, bo jest jednak szefem Platformy, jak prezydenta, który tak naprawdę jest już bezpartyjny i jego takie nawoływanie do tego, albo sugerowanie, żeby nie brać udziału w referendum, odbieram jeszcze bardziej,
panie redaktorze,
źle, aniżeli słowa pana premiera w tej sprawie.
Ja bardzo proszę, ja rozumiem w ten oto sposób, że oczywiście można odbierać słowa pana prezydenta, który mówi, że na przykład nie wybiera się albo nie idzie, że jest to apel czy odwołanie, natomiast nie odbieram tego tam. Na pytanie, czy pan się wybiera, panie prezydencie, powiedział nie. No, czy to jest nawoływanie? Przecież pan prezydent ma prawo stanowić, czy jakby głosić swoje poglądy. Chociażby one były sprzeczności z trzema osobami, które tutaj w studio dzisiaj są.
Które bronią zrębów demokracji. Tak,
panie senatorze, mógł powiedzieć, wybieram się i zagłosuję za nieodwoływaniem Hanny Gronkiewicz-Waltz. I wtedy byłaby to postawa obywatelska, godna prezydenta tego kraju.
Panie pośle,
ta dyskusja przetoczyła, ale ona jest ważna. Ja mam wrażenie, że ważna, bo też uświadamia ludziom, czym tak naprawdę jest demokracja, czym być powinna. Kończąc tamten wątek, jeżeli warszawiacy odwołają panią prezydent, to zwolniło się miejsce w Radzie Polityki Pieniężnej, więc
dobrze płatne.
Dobrze płatne, może pani prezydent wcale tak źle nie skończy, nawet w razie porażki.
No ma doświadczenie teraz bankowe także.
No, niemałe.
No szczególnie, jeżeli chodzi o wejście kapitału obcego do PZU.
Ale zostawmy już Warszawę i panią prezydent. No Warszawę w tym sensie, bo oczywiście pan poseł Sellin ciągle w stolicy jest, ale jest z nami. I wróćmy do Stoczni Gdańsk. Tak sobie myślę, że tak, też pewien symbol, film o Lechu Wałęsie, no i stoczni z roku 80. I ta stocznia, która dogorywa, jest w agonii. Rzecznik Gdańsk Shipyard Group Jacek Łęski powiedział, że ostatnią deską ratunku jest przedstawienie propozycji ukraińskiego właściciela rządowi, że to już nie Agencja Rozwoju Przemysłu, tylko rząd musi tutaj zdecydować, a ta propozycja jest właściwie prosta. Jeszcze więcej pieniędzy.
Myślę tak, że ja rozpocznę oczywiście, bo chyba najlepiej jakby pan poseł Sellin, bo z Warszawy zawsze lepiej widać, bo te wszystkie głosy biegną
lepiej
teraz.
Lepiej widać, lepiej słychać.
Słychać, tak, głosy biegną do Warszawy, ale przechodząc do tego poważnego problemu, to ja oczywiście każdy z nas, każde miejsce pracy, a szczególnie w tak symbolicznym miejscu jak Stocznia Gdańska, to jest coś, co powinno budzić refleksję. Ale również to, o czym pan powiedział, pan redaktor, jeżeli ja czytam, że mówiąc na skróty, najlepszym dzisiaj rozwiązaniem jest kolejna transza pieniędzy, a do tego
180 milionów złotych.
Do tego czekamy. Bagatele. Do tego czekamy na sprawozdanie jakby finansowe za rok 2012, czytam w internecie, nie ma rozliczenia się z programu z 2009 roku przed Unią Europejską. To myślę, że chyba najlepszym rozwiązaniem dzisiaj dla Stoczni to, o czym pan tak powiedział, aby główny udziałowiec, wspólnie oczywiście z agencją, może właśnie z ministrem skarbu, usiedli, stworzyli jakby tutaj w stoczni, zarząd stoczni, jednolity plan działania. To, o czym pan powiedział, jakby mamy cel, mamy osobę.
Ja myślę, że już za późno jest.
Przepraszam, ostatnie tylko zdanie. Ja przeżyłem w swojej 20-letniej historii samorządowej różne sytuacje, oczywiście w mniejszym wydaniu, ale również i parę tysięcy osób. To chyba nadzieja powinna umierać ostatnia. To nie jest tak, że to nie jest do uratowania w mojej oczywiście ocenie. Ja nie mam zbyt dużo danych, ale jeżeli chodzi o pierwszą rzeczą powinien być rzeczowy biznesplan, bo to jest działalność biznesowa. To nie jest chciejstwo, to nie jest życie tylko symbolami, to nie życie tylko historią.
Teraz poseł Sellin, jak pan słyszał, co mówił Siergiej Taruta na swojej konferencji, czyli główny akcjonariusz, przedstawiciel głównego akcjonariusza Stoczni Gdańsk, to co pan sobie myślał?
Zaraz się do tego ustosunkuję.
Taki troszkę tupet, prawda?
Ja się zaraz do tego ustosunkuję, ale uważam, że o tym problemie trzeba powiedzieć szerzej, bo moim zdaniem nic nie zwolni od historycznej odpowiedzialności rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u od 7 lat rządzącej koalicji, od odpowiedzialności za to, że faktycznie silny przemysł stoczniowy w czasie tych rządów upadł. Upadła Gdynia, upadł Szczecin i nie musiały te stocznie upaść. To już dzisiaj wiemy. Dlatego, że ta pomoc publiczna, która była udzielana tym stoczniom, nie była większa, wręcz mniejsza od pomocy publicznej, których udzielano stoczniom niemieckim czy francuskim, a tamte stocznie nie upadły.
Tylko tamta pomoc była udzielana inteligentnie.
Okazało się, że myśmy po prostu temu dyktatowi z Brukseli ulegli, a tamci nie ulegli i znaleźli ku temu właściwe instrumenty, żeby nie ulec i rząd przemysł stoczniowy poddał zbyt szybko i zbyt pochopnie. I ten słynny potem inwestor z Kataru, te wszystkie kompromitacje, które pamiętamy. Pozostała Stocznia Gdańska, która szczęśliwie została sprywatyzowana w porę, jeszcze przed przejęciem rządów przez Platformę Obywatelską i dlatego nadal funkcjonuje, ale ma kłopoty, które znamy. Ja z tego, co zrozumiałem ze strony Siergieja Taruty, to deklaracje jego, że on chce dofinansować stocznię kwotą 80 milionów złotych, a pozostałe 100 milionów, bo mówimy o kwocie 180 milionów, mają być pozyskane ze sprzedaży gruntów stoczniowych, które są jego zdaniem już stoczni niepotrzebne, albo ze sprzedaży tej głównej hali stoczni, jej leasingu. I ten drugi plan, te 100 milionów, które można by było uzyskać z tego drugiego planu, są blokowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu, bo to jest udziałowiec 25%, on musi udzielić zgodę. Tak to zrozumiałem. I pytanie, dlaczego to jest blokowane? Podejrzenia tego inwestora prywatnego są takie, że chce się po prostu przejąć całość, chce się doprowadzić do sytuacji, w której ten inwestor prywatny całkowicie ze stoczni się wycofa.
I na jego miejsce wejdzie na przykład inny prywatny inwestor, tak?
Albo ten holding pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu będzie po prostu poszerzony o tę infrastrukturę. Ale to się może oczywiście wszystko źle skończyć. To jest kwestia nie tylko konkretnych miejsc pracy, kooperantów tego miejsca pracy, bo my ciągle zapominamy też o tym, i to jest ten ból, o którym warto pamiętać w związku z upadkiem tych poprzednich stoczni, że te miejsca pracy, kilka tysięcy miejsc pracy, to jest tak naprawdę kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy kooperantów, którzy w całym kraju operowali. I myśmy naprawdę mogliśmy dbać o to, żeby mieć chociaż ten jeden przemysł, który konkuruje na rynkach światowych, bo żadnego innego nie mamy, ani motoryzacyjny, ani jakikolwiek inny. Polska po prostu nie ma żadnego
przemysłu. A teraz
przemysłu.
Podobno wraca koniunktura na przemysł stoczniowy. Ona gdzieś tam się w Azji kończy, ale za to te stocznie europejskie radzą sobie coraz lepiej.
Lepiej, nawet mali Chorwaci sobie radzą, a myśmy ten przemysł tak naprawdę
to może zmienili. Agencja Rozwoju Przemysłu powinna te 25% swoje sprzedać jakiemuś inwestorowi innemu i w ten sposób ta stocznia powinna ocaleć.
Najwyraźniej nie ma na to ochoty i najwyraźniej stoi za tym jakiś plan, bo ja przypominam też ten przeciek medialny, który był, że Agencja Rozwoju Przemysłu już się przygotowywała przez jakąś firmę PR-owską do ogłoszenia bankructwa Stoczni Gdańskiej, do jakichś artykułów w konkretnych tytułach prasowych, czy w programach telewizyjnych, tak jakby one rządziły tymi tytułami prasowymi albo programami telewizyjnymi. I to swoją drogą też jest skandaliczne, że z góry się zapewnia, że puścimy materiał w dzienniku, w ważnym dzienniku prywatnej telewizji, to też o czymś świadczy. I to wszystko już było przygotowane. Jakiś dokument
po prostu. Tak,
dokument nieroztropnie dotarł do pewnej dziennikarki, nie ten, który miał dotrzeć. Tak? I się o tym wszystkim też dowiedzieliśmy. Także jest tutaj podejrzenie działania ze złą wolą. Ten dokument jest być może tego dowodem.
Ale panie pośle, ja oczywiście mam zawsze wielki szacunek dla pana wiedzy i wiele lat to, co pan robi w polskim parlamencie, w życiu publicznym, ale o jedno mam do pana żal. Bo ja rozumiem, że rolą pana jest krytykować wszystko to, co dzisiaj robi Platforma Obywatelska. I ja to przyjmuję, bo to jest rzecz... Nie wiem, czy bym się tak
zachowywał. Ale panie senatorze, jest
ale ja tylko
tym...
chcę odnieść konkretniego. I pan poseł Sellin mówi tak. Wszystko było w stosunku do stoczni źle, oprócz jednego element prywatyzacji. Ja nie pamiętam, ale chyba to... Nie wiem, czy to tam nie udział PiS-u, jaki był w tej prywatyzacji prawdopodobnie.
Prezesem Andrzej Jaworski.
Tak? Nie wiedziałem tego. Dziękuję, panie rektorze. W związku z tym od razu wyczułem, że pan sobie wszystko skrytykuje, a jeden element będzie dobry. Ja natomiast jako niefachowiec od przemysłu stoczniowego, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, poczytałem trochę statystykę i inne rzeczy. To chcę powiedzieć, oczywiście nie jesteśmy w pełni rozkwitu, jeśli chodzi o przemysł stoczniowy, ale jest mnóstwo przykładów dobrej działalności, chociażby oczywiście nie związany już tylko z samym przemysłem stoczniowym, ale tak jak dzisiaj czytam, że w Gdyni 3600 ludzi pracuje na bazie stoczni.
Ale na umowach śmieciowych, co zawsze Janusz Śniadek podkreśla. Albo na samozatrudnienie.
Dokładnie. I teraz jak nie to, to będzie to. I w porządku. No, przyjmujemy całą krytykę. Natomiast
panie senatorze, w ogóle po cichu się mówi, że właśnie rząd, Agencja Rozwoju Przemysłu i polskie państwo, że po cichu tak, postawiło krzyżyk na Stoczni Gdańskiej, tej ścieżce, że tak powiem, rozwoju tej stoczni, postawiło plus, chociaż plus i krzyżyk to prawie to samo.
Plus, tak.
Tak? Ale jakby postawiło na tą ścieżkę, o której pan wspomina w Gdyni.
Panie redaktorze, ale ja oczywiście nie uczestniczę,
tą drogą go rozwijać.
Nie uczestniczę w posiedzeniach rządu, ale ja obojętnie, czy będzie to rząd
Ruchu Palikota,
czy będzie to PiS-u, czy dzisiaj jest Platformy Obywatelskiej, to ja naprawdę nie wierzę w to, żeby ktokolwiek tą uwadze przyjął taką strategię, jak pan redaktor, nie wiem, gdzieś wyczytał, czy ktoś powiedział, że przyjmuje się jakieś działania, które mają doprowadzić do upadku stoczni. Przecież moja wyobraźnia nie sięga takich rzeczy.
A poseł Bałcz, ale pana znaczy wyobraźnia?
Moja wyobraźnia, ja mam
bujną,
mam specyfiki, żeby ją poszerzać, jak to co niektórzy uważają. Kwestia, ja myślę, że jeżeli już tak mówimy, to chyba Stocznia Gdańska, która no właśnie za czasów PiSu...
Stocznia Gdańsk teraz.
Gdańsk, konkretnie. No. Została sprywatyzowana, wcześniej też była, były na nią bony i tak dalej, gdzieś tam pieniądze się rozeszły. To jest chyba jedyny zakład na Pomorzu, który tak dużo dostał w okresie kapitalizmu państwowych pieniędzy. A teraz słyszymy, że inwestor żąda znowu państwowych pieniędzy. Ja sądzę, że największy problem z tą stocznią to jest brak nadzoru państwa. To już niestety, to jeszcze z tamtego wieku brak nadzoru. Bo było cały czas... z tą stocznią. Cały czas ja pamiętam, że były różne takie sytuacje, że...
No już Żarakowskiego miała upaść.
No właśnie, tak. Chciałem powiedzieć, że ten czarny scenariusz świetlanej pamięci premiera Rakowskiego ciągle nad tą stocznią jest. To skoro mamy serię do prawie, że 15 lat nieszczęść, no to przepraszam, to gdzie jest nadzorca? Tym bardziej, że mamy agencję rządową jako jednego z uczestników, tak, właścicieli tej stoczni. Tylko po prostu czeka się, jak się coś wyleje, wywali i grozi właśnie, no mamy już strajk, tak, w stoczni, no to w ten czas jest wielkie larum i biegniemy. Poproszę o nazwiska osób, które mają sprawować nadzór i spytanie się, dlaczego nie sprawowały i wyciągnąć konsekwencje. To może też pokazać nam, co to naprawdę się działo.
W różnych okresach pewnie były to różne osoby. Jedno zdanie jeszcze poseł Selin, bo chcę też o innych
jeszcze do tego,
sprawach
co pan senator Czarnobaj powiedział. Ja po prostu zarzucam pana środowisku politycznemu niekoniecznie tylko i wyłącznie złą wolę, bo może być różnie z tym. Ja zarzucam brak umiejętności, dlatego że i złą diagnozę, dlatego że wy, wasze środowisko, mówię o liberałach gdańskich, bo z tego tak naprawdę się wywodzi trzon Platformy Obywatelskiej, przez 20 lat wmawiało Polakom, że nowoczesna gospodarka to jest gospodarka oparta na usługach, że przemysł to jest jakiś przeżytek, tak? To się kojarzy z socjalistycznymi
molochami. Ale proszę mnie nie wpisywać, ja dokładnie mam odwrotne zdanie.
I teraz widzimy, że w czasie kryzysu na przykład w Europie najlepiej sobie radzi ten kraj, który zadbał o swoją produkcję, o swój przemysł i zawsze go pilnował i nie pozwolił na przykład na upadek stoczni.
No szczególnie Węgry możemy dać.
Używając instrumentów sprytnych, bo na przykład pokazał komisarzom z Unii Europejskiej, że pomoc publiczna w jakiejś tam stoczni w Roszczoku...
Ale silnemu była, wolno więcej.
Była potrzebna, tak, bo tam zbudowano jeden statek dla wojska, tak? I to jest produkcja militarna. I myśmy mogli tych samych argumentów używać, bo i w stoczni Gdynia, i w stoczni Szczecin znalazłyby się pojedyncze produkty przeznaczone dla wojska i można było te stocznie obronić. Tylko po prostu brak umiejętności, brak wyobraźni i takie trochę tchórzostwo w stosunku do dyktatu jakiegoś urzędniczyny z Brukseli.
Jedno zdanie, panie redaktorze.
Jeszcze jedno zdanie i pan jedno zdanie. Ja powiem tak, bo wielu ekspertów mówi jeszcze co innego. Nadzór to jest jedno, co powiedział poseł Bałcz, ale że stocznia przez lata była po prostu fatalnie zarządzana. Fatalnie zarządzana. I to mówią też ludzie...
Ale nadzór jest po to, żeby natychmiast zareagować na fatalne zarządzanie.
I to też mówią ludzie z branży.
Nieważne, czy 25%.
I to też mówią ludzie z branży, ludzie, którzy na tym stoczniowym myślę się dobrze zdają.
Mhm. Panie doktorze, jedno zdanie. Do pana posła Sylina również. Ja oczywiście podpisuję się pod tym, co pan poseł powiedział. Ja osobiście uważam, że miejsca pracy przede wszystkim powinny powstawać w Przemyśle. I będąc ostatnio w Brukseli, ucieszyłem się wręcz, że to będzie kierunek Unii Europejskiej, gdzie wiele razy w Europie mówiono usługi, usługi, usługi. a usługa może powstawać wtedy, kiedy jest silny przemysł, silna działalność gospodarcza związana.
Wszyscy tak mówili, a Niemcy robili swoje.
A Niemcy robili swoje. I akurat podzielam tutaj spostrzeżenia pana posła Sellina, natomiast może nie aż tak daleko. Natomiast chcę powiedzieć tak, jeszcze raz, przygotowując się do tego programu, poczytałem trochę o przemyśle stoczniowym również w Polsce i szczegóły. Chcę powiedzieć, że w 8 przypadkach działalności jakby wspierania przez państwo różnego rodzaju przedsięwzięć na bazie stoczni w Polsce, to tylko jakby ten bardzo negatywny wynik finansowy, odbiór i rzeczywistość odnosi się do stoczni Gdańsk. Coś w tym jest i to, o czym mówi pan poseł Bałcz, może warto, aby silniej na to spojrzeć, ale instrumenty są takie, jakie są. To jest spółka prawa handlowego.
No dobrze, zakończmy to, bo dajmy jeszcze stoczni trochę pożyć. Chociaż Lech Wałęsa, którego też na początku wspomniałem, powiedział już o agonii, że to taki smutny widok. Przykro na to patrzeć, no bo jednak jakiś tam kawałek życia w tej stoczni zostawił. A teraz chcę o takim ciekawym konflikcie w łonie Platformy, którego pewnie nikt się nie spodziewał. Jerzy Buzek, który jest bardzo powściągliwy zwykle w słowach, to dosadnie wypowiedział się o ministrze finansów, który to znowuż bardzo dosadnie wypowiada się o Leszku Balcerowiczu, a czasami jowialnie. Jerzy Buzek, no, były premier, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, mówi tak: ostatnie wypowiedzi Jacka Rostowskiego w stosunku do Leszka Balcerowicza, pełne insynuacji, są skandaliczne i poniżej wszelkich standardów. Potem ton złagodził, ale tak naprawdę idzie pod prąd temu, co Platforma mówi i robi w sprawie OFE. No i odważył się chyba jako pierwszy polityk Platformy tak wysoko postawiony przeciwstawić w taki wyrazisty sposób ministrowi finansów.
Jeśli mogę rozpocząć, ja już...
Nie tylko dlatego, że był premierem wtedy, kiedy OFE się tworzyło.
No myślę, chyba, że to było chyba jednym z głównych elementów reakcji pana europosła, przewodniczącego parlamentu.
A zgadza się pan ze Stefanem Niesiołowskim, że to nic nieznaczące europoseł? Bo
nie, absolutnie
tak
się.
Tak powiedział nie, Jerzy Buzku.
Stefan Niesiołowski ma swój język i ja nie zamierzam nikogo krytykować za jego poglądy. Tak. Natomiast chcę powiedzieć tak, ja oczywiście oglądałem i wystąpienie pana profesora Balcerowicza i pana Rostowskiego. I chcę powiedzieć tak, była to dyskusja, gdzie ludzie po prostu nie siedzą przy wspólnym stole, spierają się o wizję kraju w tej dziedzinie bardzo ważnej dla wszystkich Polaków, bo nie tylko dzisiaj, ale i przyszłości. Ja wydawało mi się, że nikt nie przekroczył tam pewnych ram dyskusji. Myślę, że niepotrzebnie pan profesor Buzek włączył się do tej dyskusji z taką ostrą krytyką, bo chyba istotą rzeczy dzisiaj dla Polski, dla przyszłości, obojętnie czy to będą różne rządy po następnych wyborach, ale problem OFE jest problemem, który trzeba rozstrzygnąć. I nie na indyktywach powinno tutaj zależeć nam, jako mieszkańcom Polski, a na konkretnych propozycjach. I o to się spierać, bo materia jest trudna i Polacy oczekują konkretnych różnic. Co będzie, jak będę w ZUS-ie, co będę, jak zostawię w OFE, czy mam jakikolwiek wybór, i decydować się pod wpływem różnego rodzaju analiz, a nie różnego rodzaju...
Wczoraj słyszałem profesor Staniszkis, która powiedziała tak naprawdę, że błąd z OFE tkwił już
u zarania,
tak. Ale mimo wszystko trzeba to zostawić jak jest.
Mianowicie,
Piotr Bałcz.
Po pierwsze trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Problem OFE i problem długu, który powoduje OFE.
Ten
problem długu powstał u zarania OFE, kiedy wszyscy wiedzieli, że OFE będzie... odpisywanie w drugi filar powoduje to, że w pierwszym filarze zabraknie tych pieniędzy. Po prostu one będą tam. One nie będą do użycia. One po prostu nie będą do użycia. One będą leżały, nazwijmy to, w banku. Więc co zrobić z tymi brakującymi i skąd je wziąć? I na początku było powiedziane, z prywatyzacji uzyskamy 100 miliardów. I to miało być prawie, że natychmiast trzeba było uzyskać, bo inaczej po prostu leciały pożyczki. No, trzeba było wypuszczać, emitować obligacje i potem to wszystko kosztuje. Uzyskaliśmy z tego majątku, który miał dać 100 miliardów, uzyskaliśmy 10 miliardów. I dlatego ja mam pytanie do premiera Buzka, do premiera Millera, do premiera Marcinkowskiego, do premiera Marcinkiewicza, Kaczyńskiego i do premiera Tuska.
Czemu
dlaczego tak długo patrzyliście,
nic?
Że nie został... Konieczny warunek nie został spełniony, w związku z tym nie może się to udać. Wszyscy mówili, nie będzie tych 100 miliardów, będzie trzeba je skądś wziąć. Można tylko wziąć z rynku, czyli się zadłużyć. I to jest cały problem. Tak naprawdę problem OFE dla budżetu to jest, skąd wziąć pieniądze na wypłaty do ZUS-u? No to powiedziano, że weźmiemy, ale co weźmiemy? Wszystko, co jest, to już zostało odłożone, tak? To właśnie na tym polega prywatyzacja, tak? Że teraz upaństwowimy pieniądze obywateli. No to jest...
To jest nacjonalizacja.
To jest chyba, zdaje się, Arebu, tak? Ale jak była dyskusja o OFE, właśnie przywołany tu już poseł Niesiołowski wyszedł na trybunę i pamiętam i do końca życia będę pamiętał. Powiedział, to jest rekieterka państwowa. Państwo zmusza obywateli do oddawania pieniędzy prywatnej firmie, która będzie sobie robiła z tymi pieniędzmi, co chce. Tak było powiedziane i tak się to niestety skończyło.
Jarosław Selin.
Ja byłem, przypomnę, rzecznikiem prasowym rządu AWS-u Niewolności i blisko współpracowałem z Jerzym Buzkiem jako premierem wówczas i pamiętam bliską współpracę.
Ale jeszcze przed OFE chyba.
Nie, w trakcie wprowadzania właśnie tych reform. Pamiętam bliską współpracę Jerzego Buzka z Leszkiem Balcerowiczem i myślę, że jego reakcja też wynikała z takich...
Emocjonalnych.
To jest po prostu człowiek, który się lubi przyzwoicie zachować i jak widział, bo ja słyszałem ten wywiad radiowy ministra Rostowskiego, w którym zarzucał Balcerowiczowi jakieś intencje polityczne w tej całej krytyce dosyć takimi nieładnymi słowy, to formułując, to spodziewałem się takiej reakcji, bo to po prostu była rzeczywiście reakcja niegodna, jak to sam Buzek nazwał, było to zachowanie skandaliczne poniżej wszelkich standardów. I mówi to kolega partyjny do kolegi partyjnego, tak? Tym bardziej, że no, mówimy o człowieku, który zadłużył Polaków tak, jak nikt w historii Polski całej, że ten jawny dług to jest 25 tysięcy złotych na osobę, na każdego Polaka, również niemowlaka, a ten ukryty dług to jest 80 tysięcy.
Żeby była jasność, mówi pan poseł teraz o Jacku Rostowskim.
Oczywiście o Rostowskim. I w dodatku, no Jerzy Buzek ma prawo też patrzeć na to w taki sposób.
Panowie, mamy 2 minuty do końca.
Ja wiem, zrobiłem 4 wielkie reformy, byłem jednak premierem reformatorskim. Reformę służby zdrowia zlikwidował, choć ona już dobre efekty przynosiła, rząd Leszka Millera, rząd SLD-owski, a reformę emerytalną zlikwidował rząd Platformy Obywatelskiej z Donaldem Tuskiem na czele. Więc co zostało z tych moich historycznych reform?
I zawieźmy to pytanie na koniec, na te 1,5 minuty, które nam zostało, zadam, mam nadzieję, krótkie pytanie, proszę krótką odpowiedź. Narodowe Centrum Sportu poddało się. Jego były szef Rafał Kapler dostanie 570 tysięcy złotych odprawy jeszcze z odsetkami.
600 tysięcy.
No, 570 i odsetki to będzie ponad 600 chyba. Czy ministra Mucha powinna stracić stanowisko?
Można od opozycji zacząć?
Tak, ale króciuteńko.
Ja uważam,
proszę,
że powinna, bo w dodatku deklaruje, że ona żadnej apelacji nie zgłosi, więc ona po prostu się poddała, no nie tak, walczy. Ja... Więc to jest skandaliczna rzecz. Stadion nie został na czas oddany, to wynagrodzenie się nie należy i jest w dodatku bulwersujące dla opinii publicznej. Jak można było taki kontrakt podpisać? Za to oczywiście jest odpowiedzialny były minister Drzewiecki, ale Mucha jest teraz ministrem. Powinna zostać zdymisjonowana.
Senator, króciutko, ja nie Leszek Czarnowa i na koniec...
Nie odbieram mówimy tutaj pani minister Muchy na poziomie konieczności odwołania, natomiast uważam, że zrobiła błąd, bo przecież nie ona podpisała tę umowę, oddając sprawę do sądu. Jeżeli umowa jest czytelna, to umów trzeba przestrzegać i to był jakby ten element, w którym mogła się wycofać.
Duralek, Sedlek, poseł Bałci, niech pan powie w końcu, jak ten ruch Palikota się będzie nazywał.
Będzie bardzo się dobrze nazywał i najważniejsze, że się zmieniła opcja, już teraz się o ruchu mówi jako o tym, kto będzie miał nowy program gospodarczy, społeczny.
Pol się we wsi boją ruchu teraz.
Dobrze, trzeba się bać.
Trzeba się bać, bo Hartman go będzie prezentował.
Teraz wracając do kwestii, to oczywiście dla mnie, ja bym chciał dostać taki kontrakt, prawda, że dostaję i pieniądze, i ludzi, i czas, i nie wywiązuje się, i mi się wypłaca. Super, no po prostu żyć, nie umierać, ale to jest po prostu skandal.
Kto tę umowę stworzył, nie? Kto ją spisał?
Kto tę umowę, kto podpisał? No jak coś takiego można stworzyć, będzie, że jest okej. To jest kolesiostwo, klasyczny przykład kolesiostwa.
Musimy kończyć. Dziękuję za uwagę państwu, dziękuję gościom. Przypomnę, Piotr Bałciuch, Palikota, Leszek Czarnobaj.
Dziękuję bardzo.
Platforma Obywatelska, w studiu w Warszawie Jarosław Selin, Prawo i Sprawiedliwość.
Miłej soboty.
Do usłyszenia, Mariusz Nowaczyński.